Helen Keller napisała kiedyś, że jedyną rzeczą gorszą od bycia niewidomym jest mieć wzrok, ale nie widzieć. Helen straciła wzrok, kiedy miała 19 miesięcy w wyniku choroby. Przez wiele lat żyła w ciemności i w ciszy. A kiedy była już dorosłą osobą, ktoś zapytał się jej, co jest najtrudniejsze w byciu niewidomym. A ona powiedziała, że najtrudniejsze nie jest to, że ja nie widzę. Najtrudniejsze jest to, że wielu widzi, ale nie dostrzega. Opowiadała historię o ludziach, którzy patrzą na innych i widzą tylko etykiety. Widzą tylko fakty o kimś, ale nie widzą osoby. O tych, którzy mają otwarte oczy, ale mają zamknięte serca. A to sprawia, że widzą tylko kontury tego, co mogliby tak naprawdę zobaczyć i dostrzec. Keller zauważa coś bardzo ważnego. Coś, co dla wielu z nas jest głęboką prawdą. Że możemy być zdrowi, możemy dobrze funkcjonować, możemy podejmować w naszym życiu dobre decyzje. Ale jednocześnie bardzo źle widzieć naszą rzeczywistość. Rzeczywistość, która jest dookoła nas. Bo okazuje się, że świat jest pełen ludzi nie niewidomych, nie ślepych, ale ludzi, którzy widzą, ale poruszają się jakby we mgle. Patrzą, ale mylą ludzi z przeszkodami. Myślą, że widzą jasno, ale tylko dlatego, że nigdy nie zatrzymali się i nie zastanowili się, czy świat, na który patrzą, nie jest zniekształcony. Bo kiedy w pracy pojawia się nowa osoba, to jeszcze zanim ją dobrze poznamy, to już wiemy, co kombinuje. Bo każde pytanie, każda rozmowa o pracy brzmi bardziej jak zagrożenie. Bo widzimy konkurencję, a nie dostrzegamy człowieka. A może to ta druga osoba właśnie boi się i próbuje odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, w której się znalazła. Albo w naszym małżeństwie. Ktoś z nas wraca zmęczony po ciężkim dniu pracy i nagle rzuca coś bezmyślnie i szybko, a ta druga osoba ma już w głowie, no już mu nie zależy. Już nie kocha mnie tak, jak kochał mnie wcześniej. Nie dostrzega zmęczenia, ale widzi odrzucenie. Patrzy przez filtr swoich lęków. I to ciekawe, jak ten obraz bardzo łatwo przekłada się na nasze życie w wierze, na nasze życie w Kościele. Bo kiedy wchodzimy do Kościoła, bez względu na to, czy to jest w naszym budynku, czy przyglądamy się Kościołowi na świecie, widzimy ludzi, którzy popełniają błędy. I zastanawiamy się, czy coś jeszcze w tej sytuacji, w życiu tego człowieka może się zmienić? I przestajemy oddzielać to, jaki jest Bóg, od słabości człowieka. A to zniekształca nasz obraz Boga. Okazuje się, że możemy być bardzo blisko Boga i Jezusa, ale nie widzieć, jakim jest i kim naprawdę jest. Można znać Jego imię, można znać słowa, które wypowiada, można znać historię, wersety i znać odpowiedzi na pytania, na które powinno się znać odpowiedzi i nadal nie widzieć. Możemy nawet umieć wskazać momenty w naszym życiu, kiedy Bóg działał, a jednak nie widzieć Go takim, jakim naprawdę jest. I to nie jest tylko problem, z którym zmagają się ludzie dzisiaj. To jest problem, który dotyczył również uczniów Jezusa. Ludzi, którzy tak naprawdę byli najbliżej Niego i powinni widzieć, kim On jest. W naszej serii Kim jest Jezus? Czytamy Ewangelię Marka. I jesteśmy w miejscu, gdzie już bardzo dużo się wydarzyło. Bo głuchoniemy odzyskał słuch. Jezus nakarmił tysiące. Nie raz, ale dwa razy. Najpierw 5 tysięcy, później 4 tysiące samych mężczyzn. Chleb został rozmnożony kosze zostały napełnione, ludzie najedli się dosyta. Jezus pokazał, że przyszedł dla wszystkich. I to były chwile, po których można było powiedzieć, no tak, już wszystko jasne. Skoro Jezus potrafi nakarmić tłumy na pustyni, wziąć troszkę i zrobić z tego wystarczająco, to już wiemy, kim On tak naprawdę jest. A jednak, zaraz po tych cudach, zaraz po tych wydarzeniach, uczniowie wsiadają z Nim do łodzi i rozmawiają. Rozmawiają o chlebie. O chlebie, którego ze sobą nie zabrali. Martwią się o zapasy. A Jezus patrzy na nich i zadaje im pytanie, które jest mieszanką takiego zawodu, ale też troski. I pyta się, czy wy jeszcze nie rozumiecie? I to pytanie nie jest wyrzutem. To pytanie pokazuje serce uczniów. Pokazuje zatwardziałe serce uczniów, którzy widzą cuda, ale jeszcze nie widzą sensu tego wszystkiego, co się dzieje. Bo można być bardzo blisko Jezusa, a jednak wciąż patrzeć na rzeczywistość przez filtr swoich lęków, braków, oczekiwań albo jakichś własnych kalkulacji. I właśnie w takim napięciu pomiędzy patrzeniem, ale niedostrzeganiem, pomiędzy widzeniem i doświadczaniem mocy Jezusa, a duchową ślepotą, Marek zabiera nas do kolejnej sceny. I w 8 rozdziale Ewangelii Marka czytamy tak. Tak przybyli do Betsajdy. Wtedy przyprowadzili mu niewidomego i prosili go, aby go dotknął. A on wziął niewidomego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął mu w oczy, położył na niego ręce i zapytał go, czy widzisz coś? Ten zaś, gdy odzyskał wzrok, powiedział, dostrzegam ludzi, widzę, że chodzą jak drzewa. Wtedy znów położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i powrócił do zdrowia. I zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. I odesłał go do jego domu, mówiąc, tylko nie wchodź do wsi. Ten fragment z Ewangelii Marka od samego początku brzmi trochę nie tak. Bo jeżeli znamy historię o Jezusie, to już wiemy, jak ten mechanizm działa. Jest problem, przychodzi Jezus, działa, problem znika. Koniec, kropka. A tutaj coś się rozciąga. Coś nie idzie tak gładko, jak mogłoby pójść. Jakby historia zatrzymała się w pół drogi. I właśnie dlatego może ten moment tak bardzo zwraca naszą uwagę. Przyprowadzają do Jezusa człowieka, który jest niewidomy i proszą go, żeby go dotknął. A Jezus bierze go za rękę, wyprowadza go poza wieś. Tak jakby chciał zabrać go od tłumów, od jakichś oczekiwań, od hałasu, od presji, a może po prostu to uzdrowienie miało być lekcją bardziej dla jego uczniów niż dla tłumu. Potem dzieje się coś zaskakującego, bo Jezus dotyka tego człowieka, uzdrawia go, a potem zadaje pytanie, czy widzisz coś? To jedyny taki moment w całej historii o Jezusie, którą znamy, w Ewangeliach, w listach, kiedy Jezus pyta, czy uzdrowienie zadziałało? To pytanie brzmi trochę niepokojąco i dziwnie. A jeszcze bardziej dziwna jest odpowiedź, bo ten człowiek mówi, tak, widzę ludzi, którzy wyglądają trochę jak drzewa, które się poruszają. On widzi, ale niewyraźnie. Coś się zmieniło, ale wciąż rzeczywistość jest zniekształcona. I tu Marek mógłby postawić kropkę, no bo przecież był człowiek, który nie widział, a teraz już widzi. Choć niewyraźnie, ale widzi, więc jest cud. Ale Marek tu się nie zatrzymuje, bo Jezus tu się nie zatrzymuje. Jezus nie kończy w połowie drogi. ponieważ ponownie kładzie ręce na tego człowieka, a ten człowiek jest w pełni zdrowy i widzi wyraźnie. Jezus mógłby uzdrowić tego człowieka od razu. Mógłby zrobić to nawet na dystans. Nie musiałby nawet do niego podchodzić. A więc dlaczego tego nie robi? Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto powiedzieć, o czym ta historia nie jest. Marek nie opisuje tej historii uzdrowienia człowieka na raty, żeby nauczyć nas albo poinstruować nas, jak powinno wyglądać uzdrawianie. Pomódź się o kogoś, a jak nie zadziałało, to pomódź się dalej. To nie jest o tym. Bo kiedy patrzymy na uczniów Jezusa, kiedy przyglądamy się uczniom Jezusa i kiedy przyglądamy się kontekstowi i miejscowi, w miejscu, w którym jest osadzona ta historia, to możemy zobaczyć bardzo dokładnie, że jego uczniowie są dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest człowiek, który został dotknięty po raz pierwszy. To jest obraz serca uczniów i miejsca, w którym właśnie są. Widzą Jezusa na tyle, żeby za Nim pójść, ale nie widzą jeszcze na tyle jasno, żeby zobaczyć, dokąd On zmierza w swojej misji. Potrafią zostawić sieci i ruszyć w drogę. Widzą cuda, ale jeszcze nie są w stanie powiedzieć, kim On tak naprawdę jest. Widzą jakby przez mgłę. I jeśli mamy być szczerzy, to my często też jesteśmy w takim miejscu w naszym życiu. Bo przeżyliśmy coś z Bogiem i Jezus dotknął naszego życia i nasze życie się zmieniło. Podejmujemy inne decyzje. Zmieniliśmy nasz styl życia. Pewne rzeczy zostawiliśmy za sobą. I myślimy sobie, okej, już jest dobrze. Moje życie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Już jest lepiej niż było. Poukładałem swoje życie. A potem mijają miesiące albo lata i zaczynamy czuć, że coś w środku jest nie okej. Że nadal jest lęk, że wciąż bardziej oceniamy ludzi, że wciąż budujemy dystans między nami a innymi ludźmi, zamiast budować otwarte, szczere relacje z innymi ludźmi. Zmieniły się nasze uczynki i to, co na zewnątrz, ale nasze serce częściej reaguje po staremu, tak jak było wcześniej. I wtedy rodzi się pytanie i wątpliwości, ale przecież się nawróciłem, przecież oddałem Bogu swoje życie. Dlaczego to ciągle nie działa tak, jak powinno działać? Okazuje się, że na zewnątrz wszystko bardzo łatwo można zmienić. Styl życia, to jak odnosimy się do innych, nasze słownictwo. Ale przemiana naszego serca to prawie zawsze jest proces. I może właśnie dlatego Jezus pyta tego człowieka, czy widzisz coś. Bo może chce, żebyśmy uczciwie przyznali, że widzimy. Trochę widzimy, ale nie do końca widzimy. I nadal potrzebujemy Jezusa. Tak jak ten człowiek nadal potrzebował Jezusa. I dziś widzimy, przyglądamy się swojemu życiu i widzimy, że w naszym życiu pojawiły się jakieś zmiany. Ale nadal czujemy, że coś w naszym sercu jest nie okej. Bo pomimo tego, że zachowujemy się inaczej, to nadal widzimy, że nasze motywacje nie są właściwe. Bo nasze serce nie zostało jeszcze zmienione. I pomimo tego, że tak czasami jest, to chcę ci powiedzieć, że nic tutaj nie poszło nie tak. Bo Jezus jeszcze nie skończył z naszym życiem. On nadal chce pracować w naszym życiu i nas zmieniać. Bo droga z Nim to nie jest jakieś jednorazowe przeżycie. To jest proces, który jest powolny, czasami trudny dla nas. Czasami musimy mierzyć się ze własnymi słabościami, przyznawać się do swojej słabości. Ale to jest proces, który zawsze prowadzi do tego, że widzimy ludzi wyraźniej i widzimy Jezusa wyraźniej w naszym życiu. A sam Jezus jest tym, który chce nas prowadzić w tej przemianie. Przemianie naszego serca, nie tylko tego, co na zewnątrz. Ale to nie jest tylko na początku naszej drogi z Jezusem. To nie jest tylko w momencie, kiedy się nawracamy, ale musimy przyznać, że potrzebujemy Go każdego kolejnego dnia naszego życia. Że nadal Go potrzebujemy. Bo Jezus jest tym, który chce włączyć się w proces przemiany naszego serca, który trwa całe nasze życie. Ale to Ty musisz Go do tego zaprosić. A w tej drodze, w tym procesie podążania za Jezusem, w tym procesie uczniostwa, wiele razy w naszym życiu musimy się zatrzymać i zmierzyć się z pytaniem, z którym musieli zmierzyć się Jego uczniowie. Bo dalej czytamy. I wyszedł Jezus wraz ze swoimi uczniami do wiosek Cezarei Filipowej. Po drodze zaczęli pytać swoich uczniów, mówiąc im, za kogo uważają mnie ludzie? Ci zaś odpowiedzieli mu, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. Wtedy on ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiedział mu, ty jesteś Chrystus. I surowo im przykazał, aby nikomu o nim nie mówili. Jezus chodzi z uczniami do wiosek Cezarei Filipowej. I to nie jest przypadek, że Marek podaje właśnie tą lokalizację. Bo to nie jest Jerozolima, to nie jest gdzieś blisko świątyni, to nie jest w centrum Izraela, ale to jest na obrzeżach. W miejscu, gdzie mieszają się kultury, gdzie mieszają się opinie, gdzie mieszają się różne wierzenia, różne narracje na temat Boga. Cezarea to było miasto zbudowane na cześć Cezara. I właśnie w tym miejscu, w okolicach miasta zbudowanego na cześć człowieka, Jezus w drodze zaczyna ich pytać. I zadaje im dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy opinii publicznej. I to jest bardzo fajne pytanie. Lubimy takie pytania, bo one nie dotyczą nas, tylko dotyczą tego, co wiemy, co słyszeliśmy. I uczniowie zaczynają opowiadać bardzo szybko, bardzo otwarcie. Mówią, no tak, niektórzy mają cię za Jana Chrzciciela. Inni mówią, że jesteś Eliaszem, a jeszcze inni mówią, że jesteś jednym z proroków. I te odpowiedzi brzmią bardzo religijnie, poważnie. I nawet są pełne szacunku. Widać, że ludzie naprawdę nie lekceważą Jezusa. Że uważają Go za kogoś ważnego, a nawet za kogoś posłanego przez Boga. Tylko jest jeden problem z tymi opiniami. One wciąż tylko próbują wpisać Jezusa w znane kategorie. Wtedy Jezus zadaje im drugie pytanie, które troszeczkę zawęża. I mówi, a za kogo wy mnie uważacie? I w tym momencie rozmowa przestaje już być tylko teorią o tym, co inni myślą. Nie chodzi już o to, co mówią inni, ale teraz, co myślisz ty? W greckim tłumaczeniu Ewangelii akcent w tym zdaniu pada na słowo wy. Tak jakby Jezus chciał zatrzymać swoich uczniów i mówi, okej, zostawmy tłumy. Teraz pytanie, co wy myślicie? Za kogo wy mnie uważacie? I to pytanie, na które nie możemy odpowiedzieć czyimś głosem. To musi być nasz głos. Musimy sami zmierzyć się z tym pytaniem. Tak jak zrobili to uczniowie. Jak jest pytanie, to jest też odpowiedź. A jeżeli pytanie do uczniów, to wiadomo, kto najszybciej odpowie na to pytanie. Piotr, który stał się głosem uczniów w tym miejscu. I Piotr bardzo szybko odpowiada: Ty jesteś Chrystus. I miejsce, w którym pada ta odpowiedź, też ma znaczenie, bo oni są w okolicach Cezarei, w której jest świątynia. Ta świątynia to jest świątynia na cześć Bożka Pana. A to miejsce jest nazywane bramami piekieł. I właśnie w tym miejscu Piotr wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, Panem, Mesjaszem. U bram piekieł. I odpowiedź jest prosta i szybka. Trafna teologicznie. W jednym zdaniu tak naprawdę jest zawarta cała nadzieja Izraela, ich oczekiwania. I wydaje się, jakby Piotr już wiedział, jakby już widział, kim jest Jezus. Piotr jednak nie rozwija tej myśli, nie mówi, co to znaczy. A odpowiedź Jezusa jest jeszcze bardziej zaskakująca, bo zamiast potwierdzenia, no w końcu, załapaliście, bo przecież o to mu chodziło, on mówi, nikomu o tym nie mówcie. Surowo im zakazał, aby komukolwiek o tym mówili. I Marek nie tłumaczy nam, dlaczego Jezus go ani nie pochwalił, ani nie zganił za jego słowa. Może dlatego, że Jezus bardzo dobrze wiedział, że jego odpowiedź była taka, bo on bardzo dobrze wiedział, że można powiedzieć słowa prawdy, ale jeszcze nie rozumieć ich ciężaru. Może wiedział, że słowo Chrystus może być poprawne, a jednocześnie nieść za sobą niewłaściwą treść. Piotr mówi prawdę, ale jeszcze nie rozumie, co to za sobą niesie. Widzi, ale jeszcze nie do końca. Ponieważ to znaczenie jeszcze nie zostało odkryte dla nich. Dlatego ten tekst zatrzymuje się w tym miejscu. Nie dlatego, że czegoś brakuje, ale dlatego, że nasza wiara nie zaczyna się w miejscu, gdzie poprawnie zdeklarujemy, kim jest Chrystus, ale kiedy zrozumiemy, co to oznacza, że On jest Chrystusem dla Niego i dla naszego życia. A życie szybko weryfikuje, kim tak naprawdę Jezus jest dla nas. I bardzo szybko zweryfikowało to w życiu Piotra. Szybciej niż się spodziewał. Bo dalej Jezus mówi, Marek pisze o Jezusie. I zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i po próbie być odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów, przez znawców prawa, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Wypowiadał te słowa z odwagą, a Piotr wziął go na stronę i zaczął go upominać. On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i zganił Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Do tej pory Jezus dla uczniów był kimś naprawdę godnym podziwu, bo nauczał z mocą, czynił cuda, gromadził wielkie tłumy, napełniał wszystkich ludzi nadzieją. I właśnie wtedy, kiedy pada to wyznanie, że On jest Chrystusem, Jezus robi coś dziwnego. Zaczyna ich nauczać, ale zaczyna ich nauczać w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Bo zaczyna mówić wprost. Nie używa już przypowieści, nie używa już żadnych ilustracji ani obrazów. Mówi wprost. Mówi, że droga, którą on podąża, nie prowadzi do łatwego triumfu. Tłumaczy, że Syn Człowieczy będzie musiał wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez tych, którzy mają autorytet i władzę religijną, przez arcykapłanów, znawców prawa, starszych i że to wszystko wydarzy się, bo taki jest plan. to nie będzie przypadek. Taki jest plan. Mówi nawet więcej. Mówi o tym, że zostanie zabity, a potem zmartwychwstanie. I wypowiada te słowa z wielką odwagą. Dla uczniów to musiał być prawdziwy wstrząs. Jeszcze przed chwilą Piotr wyznawał to, że Jezus jest Chrystusem, a dla nich w ich głowach już powstał cały obraz tego, jak On odniesie zwycięstwo. Bo Mesjasz miał być tym, który przyjdzie z mocą, który wypędzi okupanta, który uporządkuje świat, który przywróci chwałę Izraela. Miał być przywódcą na wzór samego króla Dawida. Zdecydowanym, zwycięskim, nie do zatrzymania. W ich oczach Jezus Chrystus szedł po tron, a nie po odrzucenie i po śmierć. Dlatego słowa Jezusa o cierpieniu, śmierci w ogóle nie kleiły się z tym, co oni mieli w swoich głowach, z ich wyobrażeniami. W ich planie Mesjasz był zwycięzcą, on miał pokonać ich, swoich wrogów, a nie być pokonanym przez swoich wrogów. I tym bardziej nie było w tym miejsca na krzyż i na cierpienie. I właśnie dlatego ta zapowiedź była trudna dla nich do przyjęcia. Bo Jezus nie korygował tylko szczegółów ich wiary. On zupełnie zburzył obraz Mesjasza, jaki mieli. I budował go na nowo. Budował go na nowo wokół cierpienia, ofiary i zmartwychwstania. Marta od lat chodziła do tego samego lekarza. Znała swoje objawy i wiedziała, jakie zazwyczaj leki dostaje, które jej pomagają. Kiedy przechodziła do lekarza, oczekiwała konkretnej recepty i szybkiej poprawy objawów. Pewnego dnia jednak trafiła na innego lekarza. I ten lekarz powiedział jej coś, czego się w ogóle nie spodziewała. Bo powiedział, że to, na czym się skupia, to są tylko objawy, a jej choroba jest dużo głębsza. I zaproponował jej leczenie choroby zamiast objawów. Ale zapowiedział, że ta droga będzie trudniejsza, będzie wymagała czasu, cierpliwości, wielu badań. Marta wysłuchała tego, co lekarz miał do powiedzenia, a potem powiedziała: rozumiem, ale wie co, doktor, ja przyszłam tu po coś innego. A potem wyszła z gabinetu. Wyszła nie dlatego, że lekarz powiedział coś nie tak, tylko że powiedział to, czego się nie spodziewała. To nie takie były jej oczekiwania. I czasami tak samo jest z nami. Przychodzimy do Jezusa z gotowym planem tego, jak On mógłby zadziałać w naszym życiu. A kiedy On zaczyna mówić o czymś trudniejszym, nie potrafimy przyjąć tego, bo my mieliśmy inny plan, inne wyobrażenie. Że na przykład modlimy się o nasze małżeństwo, żeby Bóg zmienił tą drugą osobę. Modlimy się: Panie Boże, proszę zmień ją, proszę zmień jego. A nagle Jezus zaczyna przemawiać przez swojego ducha i mówi nie o kimś, ale mówi o nas. Mówi o pokorze, mówi o tym, żebyśmy to my pierwsi dali krok w stronę tej drugiej osoby. A to już nie jest takie wygodne, bo nie tego się spodziewaliśmy. Albo prosimy o nową pracę, bo w naszej pracy sytuacja jest trudna i napięta. Panie, daj mi lepsze miejsce, daj mi lepszą pracę. A On, zamiast od razu otworzyć nam nowe drzwi, zaczyna uczyć nas wierności, cierpliwości i charakteru w miejscu, w którym jesteśmy. My chcieliśmy zmianę miejsca, a On chciał zmienić nas. A czasami modlimy się o ulgę w cierpieniu. o to, żeby problem zniknął jak najszybciej. A okazuje się, że Bóg nie od razu zabiera ten ciężar, który niesiemy, ale daje nam siłę do tego, żebyśmy ten ciężar mogli nieść. Uczy nas wierności, wytrwałości, zaufania do Niego i polegania na Nim. Ale to nie był nasz plan. My chcieliśmy ulgi. Prawda jest taka, że dopiero życie weryfikuje, kim Jezus jest i co to znaczy dla naszego życia. Bo dopóki Jezus rozmnaża chleb, czyni cuda, uzdrawia, zwycięża, łatwo się za Nim idzie. Ale kiedy zaczyna mówić o drodze, która jest trudniejsza, to wtedy okazuje się, co tak naprawdę kryje się w naszym sercu i w naszych myślach. I to obnażyło również serce i myśli Piotra. Bo Piotr zabiera Jezusa na stronę i zaczyna Go upominać. Tak jakby mówił, nie tak ma być. Droga wybranego przez Boga musi wyglądać inaczej. Wtedy Jezus odwraca się do Niego i do pozostałych uczniów, patrzy na nich i mówi mocne słowa. Mówi, odejdź ode mnie, szatanie. I to nie jest odrzucenie Piotra. To jest odrzucenie sposobu myślenia, który oddziela samego Chrystusa od krzyża. Bo Jezus dobrze wie, że nie ma innej drogi. To jest jedyna droga. Piotr nie przestaje wierzyć w Jezusa. On stara się Go tylko nakierować na tą właściwą drogę, na drogę Piotra. I on nie odrzuca Mesjasza. On próbuje tylko wpisać go w jego ludzki obraz Mesjasza. Chce Mesjasza, ale na takich ludzkich warunkach. I właśnie tu rodzi się konflikt. Bo reakcja Piotra pokazuje, że jego obraz Mesjasza nie mieści w sobie drogi, o której opowiada Jezus. Okazuje się, że największym sprzeciwem wobec Jezusa nie jest niewiara, ale próba zmiana Jego drogi. Nie chodzi o powiedzenie nie wierzę, ale chodzi o coś bardziej subtelnego i może nawet częstszego. Wierzę, ale nie tak jakby, nie w sytuacjach, kiedy Bóg zaczyna zmieniać moje plany i moje oczekiwania. Wierzę w Niego do momentu, kiedy to nie wchodzi w kolizję, to nie wchodzi w konflikt ze sobą. A więc kiedy patrzymy na uzdrowionego człowieka, który został uzdrowiony na raty i patrzymy na to wyznanie Piotra, to odkrywamy, że nie jest ważne to, czy wierzymy w Jezusa, ale czy pozwalamy Mu być tym, kim On naprawdę jest w momentach, kiedy nasza droga nie idzie tak, nie idzie drogą, którą On nam chce pokazać. Kiedy Jego droga nie zgadza się z naszymi oczekiwaniami. Bo Jego planem nie była tylko poprawa naszej sytuacji, poprawa naszych doraźnych problemów. Jego planem było przywrócenie nas do relacji z Bogiem, która została zerwana przez grzech. I to był Jego plan. Nie przyszedł tylko po to, by ulżyć naszym cierpieniom, ale żeby przywrócić nas do relacji z Bogiem, pojednać nas z Bogiem. Nie chciał tylko uzdrawiać naszych ciał, ale chciał ożywić nasze serca. Nie chciał tylko zmienić naszych okoliczności, ale chciał zmienić nas. Bo Jezus jest Chrystusem, który wybrał inną drogę niż ludzie. Nie po to, żeby spełnić ludzkie oczekiwania, ale żeby wypełnić Boży plan. Ale jeżeli Jezus jest takim właśnie Chrystusem, to nie wszystko, co brzmi rozsądnie, musi być Boże. Nie każda droga, która wydaje się być łatwa, jest prowadzona przez Boga. I nie każde to ma sens. Pochodzi od Boga. Dietrich Bonhoeffer, przez wielu z nas znany, był niemieckim pastorem i teologiem. Wychowany został w wierzącej, dobrej rodzinie. Dostał dobrą edukację i przed nim życie układało się w kolorowych barwach. Miał przed sobą spokojną, bezpieczną karierę akademicką. Ale kiedy do władzy w Niemczech doszedł Hitler, wszystko się zmieniło. Wielu chrześcijan zaczęło mówić, że to nie nasza sprawa. Inni próbowali pogodzić tą Ewangelię, którą znali, z ideologią, o której opowiadał Hitler. Ale Bonhoeffer nie potrafił. I wiedział, że to będzie go kosztowało. I chociaż miał możliwość wyjazdu do Stanów i w bezpiecznym miejscu z dystansu obserwować rozwój wydarzeń, po kilku tygodniach postanowił wrócić do Niemiec, a potem napisał do swojego przyjaciela, że nie ma prawa odbudować kościoła w Niemczech, jeżeli nie będzie wtedy ze swoim narodem w tym trudnym momencie. I to nie była rozsądna decyzja, to nie była bezpieczna decyzja, to nie była logiczna decyzja. To była decyzja wynikająca z posłuszeństwa Jezusowi. Bo Bonhoeffer później został zaangażowany w ruch oporu, potem został aresztowany, osadzony w więzieniu, a z tego więzienia, gdzie przebywał miesiącami, pisał listy. A w tych listach nie było ani jednego słowa skargi. To były listy, w których były pytania o wierność Bogu. Nie pisał o tym, tak nie powinno być. Pisał o tym, jak mogę pozostać wierny Bogu w tej sytuacji. Na kilka dni przed zakończeniem wojny Bonhoeffer został stracony. Strażnik więzienny, który widział wielu więźniów idących na śmierć, powiedział później po latach, że jeszcze nie widział człowieka idącego na śmierć, który miał w sobie tyle pokoju. Bonhoeffer wierzył w Jezusa, ale dopiero życie pokazało, w jakiego tak naprawdę Jezusa wierzył. Nie tego, który był gwarantem bezpieczeństwa, nie tego, który zawsze chronił przed cierpieniem, ale tego, który prowadził go drogą posłuszeństwa. Nawet wtedy, gdy kosztowało to dużo, a może nawet czasami wszystko. Bo wiedział, że tylko ta droga prowadzi do zbawienia. I nie ma się co oszukiwać. To jest piękna, inspirująca historia. Ale jakże trudno jest żyć w taki sposób. A więc jak stawić czoła tym wyzwaniom, tym przeciwnościom i nie stracić wiary, nie stracić nadziei i pozostać wiernym Bogu? Wskazówką może być historia Helen Lemel. Kobiety, która przechodziła w swoim życiu trudny moment. Mąż ją zostawił, została całkiem sama, utrzymywała się z niewielkiej pomocy wsparcia swoich przyjaciół. Wtedy trafiła na fragment broszury misyjnej i trafiła na słowa napisane na tej broszurze, które mówiły: odwróć swój wzrok od siebie i spójrz na Jezusa. To zdanie stało się dla niej duchowym przełomem. Właśnie w tym okresie szczególnie mocno skupiała się na skupieniu swojego wzroku na Jezusa. Nie na okolicznościach, nie na jej stracie, nie na bólu. I zaczęła rozważać prawdę o tym, że kiedy człowiek naprawdę patrzy na Jezusa, na Chrystusa, na Jego twarz, na Jego łaskę, na Jego miłość, na Jego chwałę, to doświadcza tego, że rzeczy tego świata, jakie by one nie były, czy to pieniądze, sława, sukces, czy cierpienie, bledną i tracą swoją siłę i ciężar. Dlatego napisała pieśń. W 1918 roku napisała pieśń, napisała słowa i melodię do piosenki, do pieśni, która mówi: zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak wielki tej twarzy jest czar. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet. w blasku Jego miłości bez miar. I to nie jest pieśń o ucieczce od rzeczywistości. To jest pieśń o perspektywie. O tym, że to, na co patrzymy, wpływa na to, jak żyjemy, na to, jak żyjemy. To ciekawe, kobieta, która napisała tą pieśń, w tamtym momencie była już prawie niewidoma, bo traciła wzrok. I to nadaje tej pieśni jeszcze głębsze znaczenie, bo wiemy, że ona nie mówiła o fizycznym patrzeniu na Jezusa. Ona mówiła o naszym sercu, które patrzy na Jezusa. Dlatego kiedy tracisz orientację i kiedy świat cię przygniata różnymi rzeczami, zwróć swój wzrok na Jezusa i rób to każdego kolejnego dnia swojego życia, bo po prostu potrzebujesz Chrystusa. Bo Jezus jest tym, który przywraca nas do relacji z Bogiem i otwiera nasze duchowe oczy, abyśmy krok po kroku uczyli się widzieć Go wyraźniej niż kiedykolwiek. I chociaż dzisiaj widzimy Jezusa tylko naszym sercem, to wiemy, że pewnego dnia Jezus dokończy dzieła i plan Boży będzie wykonany w pełni. Jezus powróci jako Król, a wtedy zobaczymy Go w pełni, własnymi oczami.